Skąd się bierze bogactwo? Czy otrzymamy je dzięki takim programom jak 800+? Czy może Kaczyński wyciągnie nam pieniądze ze swojej kieszeni? Na ten temat porozmawiamy dzisiaj z pastorem Pawłem Chojeckim. A w drugiej części programu połączymy się z naszą korespondentką z USA, żeby omówić bieżącą sytuację w Stanach. Zapraszamy! Witajcie serdecznie. 27 lipca, w czwartek, zaczynamy program Światopogląd na żywo. Dzisiaj spróbujemy zmierzyć się z pytaniem, skąd się bierze bogactwo? No, temat, pytanie proste, ale odpowiedź myślę, że nie jest tak oczywista. Oczywiście ruszamy również z sądą, dlatego proszę Was o udział na pytanie, skąd się bierze bogactwo. Mamy 4 odpowiedzi. Państwo daje, zależy to tylko i wyłącznie ode mnie. Przestrzeganie zasad Stwórcy bądź inne. Jeżeli inne, to prosimy o wpisywanie tych odpowiedzi.
Nie no, oczywista odpowiedź to jest, trzeba wygrać w Totolotka, czyli kto daje bogactwo, Totolotek, no.
Ukrotnie, jak Bolesław, tak. Jeszcze tylko na wstępie przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na wszelkich mediach społecznościowych. Prosimy o lajki, prosimy o udostępnianie, prosimy o subskrypcję naszego kanału, podawajcie dalej. Prosimy również o komentarze, będziemy się do nich odnosić w dalszej części programu. Proszę również o wyrozumiałość, bo pierwszy raz mam przyjemność prowadzić ten program, także liczę, że dacie znać w komentarzach, jak poszło, ale również będziecie wyrozumiali. Mamy pytanie, skąd się bierze bogactwo? No i jak zaczęliśmy na samym początku pytaniem, czy to państwo może nam dać, czy Kaczyński wyciągnie nam swoje kieszeni? Także poprosimy na wstępie o krótki materiał, w którym Kaczyński hucznie ogłasza program 800+ i czy mówi, czy to on nam da te pieniądze?
Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Ja dziękuję tym, którzy tutaj moje imię wymieniają, że to nie ja będę dawał. No.
Czyli Kaczyński nie da nam ze swojej kieszeni. No kurczę, czyli jedno pytanie mamy, na jedno pytanie mamy odpowiedź. No ale to w takim razie, no spróbujmy odpowiedzieć, skąd takie pieniądze się biorą. No i myślę, że
ale jeszcze ci wejdę w słowo, że tym programem, który tak, no, że tak powiem, gromko jest witany przez no, zwolenników PiS-u czy aparat pisowski, PiS no, przyznaje się do katastrofy ekonomicznej państwa. Przecież mówi, że 60% praktycznie inflacji mamy. Nie? Że było 500+ wystarczało, a teraz trzeba dać 800. Prawie dwa razy tyle. No, prawie dwa razy tyle. Rozumiecie?
Czy to jest... Z obliczeń wynika, że i tak to nie w tym momencie to przełożenie 800+.
Że
tak
tu wiecie, wodzu prowadź jest tego, a w rzeczywistości to jest klęska. To jest klęska, nie? Że już 500+ zostało zżarte przez inflację i teraz trzeba dać 800+. To co, w następnym roku damy 1000+, 1500 i tak dalej, nie? Czyli widać, rozpędzili inflację właśnie tymi 500+ami.
Pan Glapiński poniżył inflację na oczach całego narodu, więc może trzeba będzie obniżyć niedługo. No ale nic, wyjaśniliśmy pierwszą kwestię, że nie otrzymamy tych pieniędzy z kieszeni Jarosława Kaczyńskiego. W takim razie poprosimy o drugi fragment, w którym Jarosław Kaczyński, nie wiem, czy na trzeźwo, czy nie, czy był świadom tego, co mówi, ale powiedział, skąd się biorą pieniądze. Poprosimy.
My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórz się, tylko mamy to, co no, uczciwie mówiąc zabieramy z kieszeni obywateli. No więc żeby to zrobić, to musimy zabierać jeszcze więcej. No, obywatele się z tego nie cieszą. Myśmy dotąd uzyskiwali ogromny wzrost dochodów, obniżając podatki, a nie podwyższając.
Czyli jednak trzeba zabrać...
Czyli kradną.
Czyli jednak trzeba zabrać z kieszeni. Czyli Kaczyński nie da ze swojej, ale zabierze z naszej.
Ale zobacz, byliśmy niedawno w Twojej oborze. Pamiętacie program na naszym kanale. I ty, no, czy, no to jest taki system, nie? Dojenia krów. Automatyczny system dojenia krów. I ja się zawsze zastanawiałem, no dobra, wszystko sobie wyobrażę, jak tam ta maszyna, tu krowa już stoi i tam jej tego, ale jak bez jakiegoś człowieka, który by naganiał te krowy same się przyjdą wydoić, znaczy, żeby ich wydoić. I wiecie, jaka jest metoda? Cukierki. To się tak nazywa oczywiście, smakołyki, w pewnym miejscu są smakołyki, krowy są przyzwyczajone, idą po te cukierki, a w pewnym momencie capas, no dobra, do cukierka się dostałeś, ale tu teraz cię wydoimy. Co dzisiaj PiS robi? No. Rozrzuca z samolotu cukierki Polakom. Normalnie jak z twoimi krowami.
Mają nas jak zabydło.
No to dokładnie, no.
Jesteśmy w trakcie obozu projektu naszego Mega Kościół, także mamy dzisiaj publiczność, którą też również chciałbym przywitać. Przepraszam, najmocniej zapomniałem na początku, mam nadzieję, że to wybaczycie, tak jak jedna z rzeczy, która ze względu na pierwszy raz prowadzenie. I chciałbym teraz wam oddać głos, ponieważ no, jest to pytanie, które no, nurtuje Polaków, dlatego mamy tutaj przedsiębiorców, którzy myślę, że nie liczą na 800+, ani cukierki z nieba, tylko no właśnie. Co waszym zdaniem, Grażynka, poprosimy cię na początek, twoim zdaniem skąd bierze się bogactwo?
No to już w zasadzie sam wstęp powiedział. Ja tylko dodam, że na pewno zawsze myślałam o pracy organicznej, pracy u podstaw, że uczciwie zarobię, że w szerszym aspekcie dzięki temu państwo zyskuje, no bo przecież jakieś podstawowe służby muszą funkcjonować. Kiedy zaczynałam przedsiębiorstwo, to nie było, to też nie było biurokracji, więc pełna optymizmu dotarłam aż do dzisiejszych czasów. Więc bogactwo to jest to, co już w tej chwili zabiera się z mojej kieszeni, cokolwiek zarobię, więc może sięgnę po te baloniki 800+, ale jednak jeszcze z nadzieją rozdawałam ulotki w Zamościu, pięknym mieście, dla przeciwwagi akcji, której byłam świadkiem, czyli wolność wszelka, gospodarcza przede wszystkim, słowa i gospodarcza. To tak na wstępie. Bogactwo bierze się z pracy, uczciwej pracy i niskich podatków, prostych podatków.
No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzimy również, że na trybunach mamy naszego również tutaj redaktora, prezesa, przedsiębiorcę Michała Fałka. Może również coś dodasz, Michale?
Tak, no też takie zdaje się podstawowe pojęcie czy myślenie też, że bogactwo bierze się z pracy, z ciężkiej pracy, ale myślę, że te przez wiele lat bycia uczniem Jezusa dostrzegłem, że pomyślność i bogactwo jest też dzięki błogosławieństwu Bożemu i to jest bardzo ważna rzecz. No ale są też ludzie, którzy dochodzą do dużego bogactwa w inny sposób, tak? I tutaj mamy to, o czym żeście mówili, tak? Jarosław dochodzi do bogactwa zabierając innym. Przykładem też takiego bogactwa nieuczciwie zdobytego to jest Aleja Milionerów, którą teraz obserwujemy w wielu miastach, tak? Czyli są ludzie, którzy również dochodzą do wielkiego bogactwa, po prostu kradnąc, oszukując i tak dalej, no i musimy też na to patrzeć niestety. No ale tutaj pocieszenie jest takie, że oni, wiecie, dochodzą do bogactwa takiego chwilowego na tym świecie. Przecież Putin też jest najbogatszym człowiekiem świata prawdopodobnie, tak? Natomiast myślę, że warto szukać takiego bogactwa innego rodzaju, nie? Tutaj na pewno będzie okazja to rozwinąć. Niekoniecznie mierzonego tam w kupie złota czy w sztabkach złota, tylko właśnie w tym, jaki mamy wpływ na inny, jakie mamy relacje i co sobie odkładamy po drugiej stronie, czyli w niebie.
Dzięki bardzo. No właśnie, poruszyłeś bardzo ciekawy temat, no bo chcielibyśmy, żeby to ciężką pracą i naszymi wysiłkami moglibyśmy dochodzić do bogactwa, ale tak jak widzimy, to jednak znajomość prezesa, znajomość jakiegoś członka
prezesa Orlenu.
Rady Skarbu Państwa.
Też pomaga.
Czyli tutaj znajomości tak naprawdę mogą nam dużo dać. No tak jak wspomniana tak przez Michała Aleja Milionerów. A. Czyli z czym oni się zasłużyli? Tym, że wiedzieli, w którym momencie iść z duchem wiatru, tak? Jednokrotnie już o tym mówiliśmy. Czyli jednak bogactwo również może się wziąć z tego, że mamy kiepski kręgosłup moralny i idziemy. Damy się ześwinić, tak jak ten był poseł, który napisał maila, że biorę wszystko, nie mam kasy, biorę wszystko.
Dajcie mi wszystko. Cokolwiek, ześwinię się na każdy możliwy sposób, dajcie mi tylko trochę pieniędzy. Taki model państwa, znany w nowożytnych czasach, to jest Republika Bananowa. To w katolickiej Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej, tam gdzie praktycznie 100%, jeszcze 100-150 lat temu, populacji to byli rzymscy katolicy, przynajmniej nominalnie, to tam rozwinął się właśnie taki system Republiki Bananowej. Trochę też w Afryce, nie? Ale na czym on polega, nie? Że niby państwo wygląda tam demokratycznie, jest jakaś konstytucja, republika, nie? Jest tam jakiś parlament, a w rzeczywistości z pokolenia w pokolenie, to się odnawia, rządzi jakaś klika władzy, taka troszeczkę jak magnateria gdzieś w starych czasach, taka oligarchia, i ona używa tych sztafarzy demokratycznych, ale w rzeczywistości to są tacy mafiozi, można tak powiedzieć, którzy trzęsą tą republiką bananową, wyciskając z ludu tak zwanego no, bardzo dużo pieniędzy. Nie? Czyli w takiej republice bananowej, no Rosja jest też taką troszeczkę prawosławną republiką bananową, jest grupa oligarchów, którzy mają fortuny niewyobrażalne.
Nie? Nie do przejedzenia.
Nie do przejedzenia. PiS właśnie próbuje stworzyć takich właśnie tych pseudomilionerów, nową taką magnaterię, nie? I oni za pomocą różnych koterii niedemokratycznych, służb specjalnych, różnych tego, trzymają władzę w państwie i raczej swoim pociotkom dają, nie? Czyli to są takie klany rodzinne zawłaszczające państwo, a lud żyje w biedzie. Lud żyje w biedzie, jest gnębiony wysokimi podatkami i ogólnym poczuciem niesprawiedliwości. Nie? I kiedy byśmy sięgnęli do Biblii, to zobaczymy przepis na zniszczenie kraju. Przepis na zniszczenie kraju. Zły Jarosław, zły król, nie? Jest tam opisany, jak może zniszczyć kraj. Nie? I zobaczcie, dobry król daje sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość. Nie? Czyli zły król będzie czynił bezprawie, czyli będzie uderzał w sprawiedliwość. Ona jest nawet wcześniejsza niż bogactwo. Bo dopiero w sprawiedliwych państwach, czyli gdzie można człowiek się czuje bezpiecznie, bo jak jest niesprawiedliwe państwo, no to każdy oligarcha przyjdzie i ci ukradnie, nie? Ty zarobisz, on popatrzy, o ma ładną tam krowę, czy ładne pole, to będzie moje, nie? I jeśli nie ma sprawiedliwości, to bogactwo nie może się utrzymać w rękach tych, którzy go wyprodukowali, tylko zostanie złupione przez jakichś bandytów, nie? W państwowych, prywatnych, czy jakichś tam rękach, nie? Czyli musi być najpierw poszanowanie własności, czyli sprawiedliwość. Dopiero i ten tekst biblijny, zobaczcie, mówi, że umacnia się właśnie prawem i sprawiedliwością, ale nie w wydaniu katokomuny. No właśnie mówię, że zastrzegam, że nie w wydaniu złodziejskiej katokomuny Jarosława, nie? Czyli najpierw musi być sprawiedliwość, a dopiero potem w tym państwie, mówimy teraz nie o poziomie osobistego tam bogactwa, pola i tak dalej, tylko poziomie państwa, musi być sprawiedliwość, żeby mogły spontanicznie z dołu rosnąć fortuny uczciwych ludzi, bo tak to będą tylko tych milionerów rosły w Republice Bananowej, no to... bo oni będą kradli, siłą zabierali ludziom, nie? Czyli zobaczcie, w tym tekście biblijnym potrzebna jest sprawiedliwość i wolność gospodarcza. Sprawiedliwość i wolność, żeby człowiek wykazał swój potencjał. PiS robi dokładnie odwrotnie. Nie ma sprawiedliwości, kradną na potęgę, plują nam w twarz, nawet pastora chcą wsadzić do więzienia za to, że to mówi, nie? No to wiemy. I oczywiście Jarosław gdzieś, nie wiem, na trzeźwo czy jak, powiedział, że kradną te pieniądze z naszych kieszeni po to, żeby później cukierki z samolotów rozrzucać, jak ty krowom dajesz, żeby się dały wydoić, no to oni głupich ludzi w ten sposób próbują omamić, nie? Także przepis na zniszczenie państwa, czyli brak sprawiedliwości i wysokie podatki w Biblii jest. I PiS akurat ten antywzorzec biblijny realizuje. Katolicko-komunistyczna partia.
To czyli widzimy, że jednak sposób wzbogacania się poprzez wpływy, czy poprzez nadużycia, czy to, co mamy dzięki swoim stanowisku, nam, czy poszczególnym pojedynczym osobom może dać takie te bogactwo, ale oddziaływuje to na setki albo tysiące zwykłych, ciężko pracujących obywateli.
Tak, czyli
kosztem
trzeba
jednego, ileś osób musimy
doprowadzić do pauperyzacji, powiedzmy, cały powiat, żeby jeden taki oligarcha z Pcimia mógł pójść w górę, nie? Czyli jeden będzie miał coraz więcej. Oczywiście tam pociotkom trochę rozda, żeby go tam w jakiś sposób propagandowo wspierali, ale całe tam tysiące ludzi w powiecie, kilkadziesiąt tysięcy czy więcej, czy w gminie, będzie musiało obniżyć swoje oczekiwania. To zresztą Mateusz Morawiecki u Sowy bardzo jasno powiedział, że trzeba ludziom naobiecywać, wygrać wybory, a potem obniżać oczekiwania, niech zajwaniają za miskę ryżu. To jest program Prawa i Sprawiedliwości naprawdę, nie? I to Kaczyński tymi cukierkami, 800 plusami i tak dalej, on to realizuje. I teraz pytanie, czy Polacy dadzą się na to nabrać? Tu z nami jest Jarek, nie? Jarek przez dość długi czas mieszkał i pracował w Szwajcarii i wczoraj mi opowiadałeś, Jarek, ciekawą rzecz, że taki 800 plus, czy tam 500 plus chciano wprowadzić wśród Szwajcarów i było referendum. Co tam się wydarzyło w Szwajcarii?
No przepraszamy najmocniej, tak, chwilowa przerwa techniczna. Jeszcze raz. Chwileczkę mamy problem, za chwilę wrócimy tutaj do Jarka.
Chyba już.
Jesteśmy, dobra, dziękuję, prosimy.
Tak, więc kilka lat temu w Szwajcarii, jak wiemy, tam jest system referendalny, czyli te referenda są przeprowadzane tak na poważnie i są wiążące. Więc odbyła się inicjatywa, która polegała na tym, żeby każdemu dorosłemu Szwajcarowi zagwarantować dochód miesięczny 2,5 tysiąca franków szwajcarskich,
wow.
Czyli no dość dużo na nasze, 000. Właśnie, ponad nawet 10 tysięcy przy obecnym kursie. No i co ciekawe, wynik tego referendum był taki, że 78% Szwajcarów zagłosowało przeciwko, a 22% za. No, gdyby takie referendum było przeprowadzone w Polsce, no nawet te stawki niech będą, że zamiast 2,5 tysiące franków, żeby 2 tysiące dawać miesięcznie, to się obawiam, czy nie byłoby na odwrót, jeśli chodzi o te wyniki.
Myślę, że to bardzo optymistycznie, że 22% zagłosowałoby na nie.
No i mogłoby właśnie. Mniej 3.
No jak tak się zastanawiamy, no dlaczego właśnie, jak mówimy o tym bogactwie, Szwajcaria jest tak bogata, jak jest. A co ciekawe, bo też było wspomniane podatki, no to jak szukamy na mapie Europy, no gdzie większość krajów to są kraje wysoko opodatkowane, to właśnie jak spojrzymy, gdzie są jeszcze te ostatnie jakieś kraje nisko opodatkowane, to właśnie Szwajcaria chyba z tych takich krajów większych, znaczy no nie takich drobnych, to jest chyba jedynym krajem, który jest względnie nisko opodatkowany.
No można by zadać pytanie, dlaczego Szwajcarzy są tacy mądrzy? Nie, że oni nie chcą socjalizmu, nie chcą tych cukierków, które ty dajesz swoim krowom i one się dają doić, a Jarosław daje Polakom i Polacy dają się doić. Nie? Dlaczego Szwajcarzy są tacy mądrzy? No i ja bym wyróżnił dwa czynniki. Pierwsze, to ci ludzie z pewnych względów geograficznych od, można powiedzieć, mniej więcej 1000 lat ciężko pracowali i byli w dość trudno dostępnym rejonie. Trochę jak zielone kurpie, nie? Ty opowiadałeś mi, że to było takie miejsce, gdzie ludzie, którzy nie chcieli być wyzyskiwani, uciekali w Polsce dawnej. No już dzisiaj no to tam się tego nie da zrobić. Ale inaczej mówiąc, etos wolności. Wilhelm Tell, pamiętacie to strzelanie do jabłka, nie? To teraz mamy chińskie jabłko, znaczy polskie jabłko w paszczy chińskiego smoka, nie? To taki nowy etos Wilhelma Tella. Oczywiście sobie dworuje teraz w Grójcu. Już mają dosyć pisowców, już tam chłopy mówią, a obiecywali, głosowaliśmy na ten PiS. 70% w Grójcu było. O, tu Wilhelm Tell z PiSu właśnie razem sobie wcinają, a wracając do Szwajcarów, etos wolności, i to już mniej więcej o historii prawie tysiącletniej, i na to nałożyło się przyjęcie Biblii jako punktu odniesienia do mądrości. No, Genewa to właśnie jedna z protestanckich stolic Europy, tam właśnie Jan Kalwin działał i tak dalej. Czyli etos wolności połączony z Pismem Świętym. To jest mądrość Szwajcarów, można tak powiedzieć. Zobaczcie, oni dzisiaj już nie są tak przywiązani do Biblii, jak to było powiedzmy 400, czy 300, czy 200, czy 100 lat temu. Nie? Następuje też tam duże zeświadczenie, ale zobaczcie, w podstawowych prawdach życiowych mądrość Biblii dalej pozostała. 78% mówi nie dla socjalizmu. Dobrowolnie, nie? Mówią nie dla socjalizmu. Uczciwa praca w sprawiedliwie urządzonym państwie. To jest przepis na bogactwo. W Polsce mieliśmy podobnie, jeśli chodzi o umiłowanie wolności, ale nie dodaliśmy tego komponentu biblijnego. A dokładnie w XVI wieku dodaliśmy go, ale na krótko. Pozwoliliśmy katolickiej kontrreformacji, jezuitom, biskupom katolickim, tamtemu Hozjuszowi i innym, pozwoliliśmy zabrać sobie Biblię. I samo umiłowanie wolności w narodzie polskim nie wystarczyło. Bo zamiast Biblii weszły katolickie kucypały o tym, że bida to jest nagroda Boga. To jest koncepcja XIX-wieczna. Polska Chrystusem narodów. Nie mamy państwa. Okupują nas, wywożą na Sybir, gwałcą kobiety polskie. To jest właśnie katolickie szczęście. Tak mówili zidiociali katolicy intelektualiści XIX wieku, którzy stworzyli koncepcję Polska Chrystusem narodów, że to jest właśnie nagroda za pobożność tą katolicką. No toż.
Mamy już pierwsze komentarze. Dziękujemy bardzo. W temacie skąd się bierze bogactwo, Art Zaborski. Bogactwo bierze się od Kaczyńskiego i jego kompanów w episkopacie. No i tu jeszcze można dodać Frank Martin Jarosik z Żoliborza. W odniesieniu do Janosika, czyli Jarosik. Bardzo fajny komentarz. Dziękujemy bardzo.
Nie no, bo to trzeba jeszcze powiedzieć. Bogactwo dla narodu. Nie bogactwo dla garstki złodziei, czy dla bandy trzymającej władzę w Polsce. Skąd się bierze bogactwo dla narodu? No i tu odpowiedź, taka można powiedzieć na razie z poziomu materialistycznego, to jest z ciężkiej pracy, ja bym jeszcze dodał z dobrze zorganizowanej ciężkiej pracy, bo mówimy o państwie, ale to każdy rolnik wie, ty też musiałeś dobrze poskładać pracę w gospodarstwie, żebyś sobie mógł tu przyjechać, nie? Na obóz. Masz dobrze poskładaną i to działa, nie? Czyli praca ciężka, ale i dobrze zorganizowana, nie? Plus oszczędny tryb życia. Oszczędny tryb życia. Byliśmy tu z grupą...
Jeszcze, jak pozwolisz, no. Bo jeszcze wracamy do komentarzy. Właśnie to, co powiedziałeś, mamy ten komentarz Józef Midor. Jestem tak stary, że pamiętam, jak ludzie, którzy pracowali i byli bardziej... Którzy pracowali ciężko, byli bardziej bogaci niż ci, którzy nic nie robili. Więc,
tak.
Więc naprawdę są jeszcze osoby, które pamiętają. Czyli to jeszcze nie jest coś tak starego. Więc naprawdę... Ciężką pracą i tym, że jeżeli sami zapracujemy, możemy liczyć na to, że będziemy mieli to bogactwo. No ale jak to zrobić teraz w naszym państwie? No bo jeżeli będziemy ciężko pracować, no a mamy coraz, no mamy jakieś te dochody, no a państwo nam zabiera coraz więcej. No i teraz jak? Pracować jeszcze ciężej? Dać się jeszcze bardziej?
No nie, no bez zmiany władzy nie da się osiągnąć bogactwa na poziomie narodu. To jest oczywiste, że z jednej strony musi być świadomość i to się nazywa taki biblijny albo protestancki etos pracy, nie? Że jest z jednej strony ciężka, uczciwa praca, dobrze zorganizowana. No, zwykle protestanci zawsze się dobrze organizowali. To nawet widać było, że jak były na przykład protestanckie niemieckie wioski w Polsce, kolonistów niemieckich, no to one były bardzo dobrze zorganizowane i Ślimok siedział i patrzył z okrzoka, jak to u tych protestantów działa, nie? No to i się trochę tam uczył i później tu w Lubelszczyźnie, bo to akurat z terenów lubelskich. Także musimy zmienić ustrój, czy bardziej system, nie ustrój tam rozumiany, wiecie, tam rozdział władzy, tu ustawodawcza i tak dalej, bo w Polsce to nie istnieje, przecież Jarosław po prostu rządzi jak dyktator, nie? Także nie ma tego trójpodziału władzy. Chodzi mi o to, że trzeba zmienić system, rozumiany, że państwo jest tylko dekoracją. W rzeczywistości w państwie polskim nie rządzi żaden tam Jarosław, Morawiecki i tak dalej. To, że Morawiecki nie rządzi, to każdy wie, nie? No bo Morawiecki patrzy, Jarek, mogę? No możesz. No to kto rządzi? Nie? Nawet jak jadą do Ukrainy, nie? No to stawiają stolik dla premiera. No i stoi premier i obok ten wice, nie?
Pod nad premier,
nie? Tak samo jest tam to siedziba, tam gdzie siedzą ministrowie, Rada Ministrów, nie? No to zawsze był jeden fotel dla premiera i dookoła siedzieli ministrowie, a teraz zobaczcie, co za szopka, nie? Macie to na zdjęciu. Czyli w Polsce wiadomo, że premier nie rządzi. Premier jest tylko jakimś lokajem dla Jarosława. No ale to, co już mówiłem wielokrotnie, Jarosław też przecież nie został ja teraz będę rządził, nie? On ma za sobą służby specjalne, stare służby komunistyczne i one go wyniosły do władzy, stwierdzili, że Jarosław krzywdy nie zrobi i będzie ten układ katoliccy biskupi plus układ postkomunistyczny, że Jarosław będzie tego, będzie strażnikiem tego, no i dlatego on jest tym nad premierem, nie? Także dopóki nie obalimy systemu katokomuny, czyli tego układu, którego głównym, bo to trzeba jasno powiedzieć, głównym strażnikiem układu zniewolenia Polski są katoliccy biskupi. to oni są na usługach Moskwy od dawna, od 1950 roku. Wtedy się zaprzedali w Moskwie i do dzisiaj są zaprzedani. Sprawdźcie sobie, rok 2012. Wszyscy biskupi katolicy zginają karki, żeby car przeszedł po ich karkach na znak uległości. I wtedy mówią, że nigdy żaden Polak już nie powie złego tam o Rosjaninie czy o Rosji i tak dalej. To jest hołd lenny. To jest gorzej niż hołd w jakimś tam, wiecie, systemie jeszcze monarchicznym. Nie? To złożyli polscy biskupi ponownie, żeby czasem, wiecie, no 1950 rok, żołnierze wyklęci, to jakaś historia z podręczników, nie? To żeby przypomnieć Polakom, kto tu rządzi. To biskupi katolicy, jako właśnie ta najwyższa władza w Polsce, musieli przed wysłannikiem Putina, czyli Cyrylem, zgiąć swoje karki, wypiąć swoje zady, a on przeszedł, tak jak to się kiedyś działo właśnie w Azji, po ich tych zgiętych karkach. Także oni są strażnikami układu właśnie niszczenia Polski. Dopóki Polska nie obudzi się w tej sferze duchowej, nie zniesie dyktatu biskupów katolickich, w Polsce nic się nie zmieni. Żadne wybory, bo tu mnie niekiedy pyta, ale co tam w wyborach? Póki biskupi rządzą Polską, żadne wybory Polsce nie pomogą.
No mamy tutaj również jeszcze komentarz Józef Midor. Wypowiedź Margaret Thatcher, która powiedziała, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Jeśli coś ci daje, to znaczy, że wcześniej te pieniądze ci zabrał. Czyli to, co powiedział nam dzisiaj Kaczyński na samym początku programu, że przecież my nie mamy. No jak mamy dać, to musimy wam zabrać. Tak? No to jeszcze mamy wypowiedź w tym komentarzu dalej, że Andrzej Lepper również powiedział, że zwracając się do rządu, wy nie musicie ludziom nic dawać, wystarczy, że przestaniecie nam zabierać.
No to jakaś światła myśl, chociaż on tam nie był, że tak powiem, wielkim wolnorynkowcem, to akurat jako gospodarz, rolnik, no to rozumiał te sprawy.
Może niskie podatki, jak to mówi przysłowie, chcecie niskich podatków? Mamy dla was 5 nowych niskich podatków.
No tak, to jest właśnie PiS. Rzeczywiście PiS poobniżało część podatków. Dało też tę kwotę wolną od podatku niższą, ale to, co powiedziałem na wstępie, jeśli z 500+ musimy dzisiaj dać 800, żeby to mniej więcej było to samo, raczej mniej niż więcej, to znaczy, że zniszczyli polski pieniądz. Zniszczyli wasze oszczędności. Zniszczyli, ukradli, nie? Wy macie na koncie, a oni wam ukradli przez inflację, przez zmianę wartości pieniądza. No i proste. No i stąd mają na kolejne teraz 800+, nie?
No to teraz jeszcze właśnie pytanie do ciebie, no bo te 800+, wiemy, że jest to kolejny socjal, który może zniszczyć nasz kraj, no ale to brać czy nie brać? No skoro zabierane są nam pieniądze z podatków, jeżeli tam ktoś ma, powiedzmy, te dzieci i ma możliwość wziąć te 800+, czy jakieś różne inne dodatki, czy te socjale, które państwo rozdaje, to co powinien teraz zrobić?
Zwykły zjadacz chleba.
Zwykły, pytasz. Tak, Kowalski. Nie ten nasz.
No ma dwie możliwości. Nie płacić podatku i wtedy podatków tych, wiecie, horrendalnych i wtedy nie brać. Nie? Jak się uda ci tak w tym systemie jakoś no, przepłynąć, żeby nie płacić horrendalnych podatków, no to nie brać. Nie? Ale jeśli zabierają ci tam, nie wiem, 70 czy ileś procent twojej pracy, no to ochłapy ci rzucają. Jeśli nie weźmiesz, to nie przeżyjesz. Nie? No mniej więcej tak to wygląda. Nie? Ale pytanie właściwe to nie jest, czy brać, czy nie brać tego 800+. Nie? Bo to są nasze pieniądze. Oni nam po prostu część oddają tych pieniędzy. Nie? Pytanie jest, czy dasz się omamić i przekupić, żeby za 800+ na bandę katolicko-komunistyczną zagłosować? To jest pytanie dużo ważniejsze.
Tak jak wspominaliśmy, jesteśmy w trakcie obozu, w którym również mamy przywilej mieć wykłady prowadzone przez Zdzisława Miarę, który jest szefem edukacji finansowej w Crown. No i mamy również od niego wypowiedź, którą byśmy poprosili w tym momencie, co on sądzi na temat, skąd się bierze bogactwo. Prosimy bardzo.
Jesteśmy na naszym zjeździe chrześcijańskim. Jest z nami bardzo szczególna osoba, Zdzisław Miara, mój wieloletni przyjaciel, też mentor w pewnym momencie mojego życia, mentor duchowy. I dzisiaj chciałem Zdzisławowi, który też zajmuje się edukacją, biblijną edukacją finansową w ramach Fundacji Crown, zadać to tytułowe pytanie. Zdzisławie, no skąd się bierze bogactwo?
No po pierwsze, bogactwo pochodzi od Boga. jest powiedziane w Piśmie Świętym, że to Bóg daje nam siłę do zdobycia bogactwa. Czyli my musimy, pierwsza rzecz, którą uznajemy, to jest to, że Bóg jest tym, który poprzez to uzdolnienie daje nam bogactwo. No i potem to bogactwo, jak gdyby sposoby gromadzenia tego bogactwa są różne, bo mamy różne talenty, mamy różne dary, wyposażenie do naszej pracy zawodowej i ta praca jest źródłem bogactwa. Ale żeby bogactwo czy zamożność zgromadzić, my musimy dobrze zarządzać powierzonymi nam środkami. Te powierzone przez środki przez Boga, one będą pomnażane i błogosławione, jeżeli jesteśmy hojni, jeżeli dajemy na Jego sprawy. Te Boże środki, jeżeli my mądrze nimi zarządzamy, to wystarczą i na zaspokojenie naszych potrzeb, potrzeb naszej rodziny i potrzeb naszej służby, czy służby Kościoła. Ale też te środki, jeżeli je oszczędzamy, jeżeli je inwestujemy w rzeczy, na których się znamy, na których poświęciliśmy dużo czasu, żeby poznać ten rynek, znaleźć ten sposób pomnażania tego pieniądza, tych przychodów, budowania wartości, to wtedy te inwestycje też mogą być źródłem bogactwa. Inaczej źródłem zamożności czy bogactwa będą nasze oszczędności, no ale żyjemy w czasach inflacji, rządy nas okradają niemalże wszystkich krajów na świecie w białych rękawiczkach, no więc trzeba coś więcej z tymi pieniędzmi robić niż tylko je gromadzić czy tam na konto dawać. Trzeba na czymś się znać, coś je wkładać w jakieś przedsięwzięcia, w jakieś firmy, czy w jakieś nasze własne działalności gospodarcze. I wtedy, jeżeli Bóg nam pobłogosławi, to staniemy się zamożni. Ale najważniejsze, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co Bóg nam daje. Bo jak będziemy niezadowoleni, to wejdziemy w ryzykowne sprawy i raczej stracimy to, co zarobiliśmy.
W ramach Fundacji Crown prowadzisz różne kursy finansowe, stąd masz feedback, informację zwrotną od wielu Polaków. Miałbyś ocenić, co jest największą słabością w dziedzinie finansów naszego narodu?
No myślę, że taka spontaniczność w wydawaniu pieniędzy. Polacy, jak dostali karty kredytowe do ręki, po prostu myślą, że mają nieograniczoną ilość gotówki i tak się zachowują, jakby byli milionerami. Zamiast żyć skromnie, żyją ponad stan i chyba to nie tylko teraz, ale w całej naszej historii szlachta żyła ponad stan.
Zastaw się, a postaw się. Jeśli byście chcieli więcej, prosimy Was o kontakt i można wziąć udział w takich kursach właśnie Fundacji Crown. Dzięki.
Dzięki, dziękujemy.
Dziękujemy Zdzisławowi, a od razu w tym temacie jeszcze mamy komentarz. Krzysztof Książek. Bezpośrednie zaufanie Jezusowi Chrystusowi, który mówi: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. No myślę, że bardzo trafny komentarz do tego, co przed chwilą omawialiśmy przez Zdzisława.
Tak, ale biorąc pod uwagę, że rozmawiamy zarówno z ludźmi wierzącymi w Boga, jak i tam poszukującymi, czy całkowicie niewierzącymi w Boga, no to ten pierwszy przez chrześcijan wymieniany powód bogactwa dla jakiejś społeczności, dla człowieka, czy społeczności, narodu, czyli błogosławieństwo od Boga, które jest skutkiem zaufania Bogu i posłuszeństwa Jego, można powiedzieć, wskazaniom, odłóżmy na razie na bok, nie? Niedawno byliśmy wraz z ekipą w teatrze, nie? Pamiętacie, to taki bardzo ciekawy człowiek z dziedziny kultury, pan Redbat Klinstra Komarnicki. On jest z pochodzenia pół Holendrem, czyli w protestanckim kraju wychowany, i on wziął na warsztat sztukę takiego krakowskiego z czasów też Wesela Wyspiańskiego, mniej więcej to te czasy, sztukę Michała Bałuckiego, Ciężkie czasy. Nie? Może tam nie ma jakiejś wielkiej głębi, ale tam jest upadający naród, ubożejąca szlachta, czyli można powiedzieć ta klasa średnia, która praktycznie nie wie, co robić, żeby utrzymać te swoje gospodarstwa, majątki i tak dalej. I jest odpowiedź. Ten Michał Bołucki w ramach takiej sztuki dość lekkiej próbuje poruszyć serca Polaków w kierunku etyki protestanckiej. Nie? Bo tam jeden, zresztą wywiad z panem Redbadem możecie zobaczyć na naszym kanale.
Mam przygotowany fragment, więc
to za chwilę możemy puścić. On, ten Bołucki, a dzisiaj pan Klinicka-Komarnicki próbują Polakom ten protestancki etos pracy przybliżyć, że ciężka praca, ten bohater, który tego protestanta symbolicznego gra, no to on rezygnuje na przykład z lokaja, sam sobie tam zawiązuje sznurówki i różne inne robi, czy tam i tak dalej, czyli sam się bierze do roboty i rezygnuje z przepychu, nie? Czyli ciężko pracuje, stara się jak najlepiej zorganizować swoje gospodarstwo i żyje oszczędnie, a reszta katolickiej szlachty, no żyje, mają lokajów, stan gretów, no wszystko. I mówi, no ciągle mało pieniędzy, no nie ma, no nie. Co to źle, jeszcze, ciężkie czasy.
Co do oszczędności, tu również tutaj mamy trafny komentarz, Cezary Kłosowicz, o oszczędne życie. Wydawanie ponad połowy dochodów na podatki to nie jest oszczędność, no, to szastanie forsą.
To jest szastanie forsą, dlatego my mówimy, że podatki są za wysokie, a dzisiaj przedsiębiorca to jest żołnierz wyklęty, który musi się przed okupacyjnym poborcą podatkowym ukrywać. No toż to przecież ja często to porównanie daję. Ale właśnie chciałem, żebyśmy no, pozostawili z boku to moim zdaniem najważniejsze, ale ono wymaga wiary w to, że Biblia jest Słowem Bożym, że Bóg istnieje, że ingeruje w życie, że Jezus błogosławi i tak dalej. To oczywiście zachęcamy do takiej wiary, ale naród się składa z różnych ludzi. Wczoraj troszeczkę mówiłem o tym, bo skorzystaliśmy z ratunku, wyobraźcie sobie, kawiarenki przy sanktuarium. Normalnie sanktuarium, no takie trochę maryjne chyba nawet, na górce w Chełmie. Bardzo miły czas, to tam na naszych mediach społecznościowych więcej o tym mówię. Czyli błogosławieństwo Boga jako kluczowy czynnik na razie odstawiamy na bok i dalsze biblijne czy protestanckie elementy zdobycia bogactwa, no to są trzy. Ciężka praca, oszczędność, no ale zbóje nie mogą cię rabować, bo możesz ciężko pracować i oszczędzać, przyjdzie zbój i ci wszystko zabierze. I gdzie będzie to twoje bogactwo?
Jarosik,
u zbója.
Jarosik z Żoli Boża czeka.
U zbója.
Zabrać biednym,
rozdać. A można bogaty. I gorzej powiedzieć, nie? Czyli ciężka praca, oszczędny tryb życia i sprawiedliwe państwo. Tu się chyba wierzący i niewierzący możemy spotkać, nie? Kto wierzy w Boga, nie wierzy, w jakiego wierzy. Zaraz wam pokażę na statystykach, jak to, w jakiego Boga wierzysz, co zmienia w twoim portfelu, ale to zaraz. Ciężka praca, nie? Każdy rolnik to chyba to też rozumie, nie? Ciężka praca, oszczędny tryb życia, bo ty sobie najpierw kupisz maszynę, a potem kupisz sobie telewizor kolorowy, nie? Mówię jeszcze o 80-tych latach, no, rozumiesz, o co, nie?
Dzięki maszynie zarobię na telewizor.
A telewizor co ci da? Tylko czas stracisz, nie? Czyli każdy rolnik mądry, no bo tam nie każdy rolnik jest mądry, nie chcę tu, wiesz, że... Ale mądry rolnik,
jak wszędzie.
To jest, będzie ciężko harował i te pieniądze zarobione jeszcze w gospodarstwo włoży, nie? A nie w rozrywkę, nie? Także ciężka praca, oszczędność, ale nie może na koniec przyjść bandyta po żniwach i wam wszystkiego, czy 90% tego zabrać, nie? Czyli musi być jeszcze sprawiedliwe państwo. Tych trzech rzeczy potrzebujemy, nie? No i teraz zobaczcie, pokażę wam statystyki. Tu Marcin Palimonka mi przygotował statystyki z 2020 roku. Świat islamu bierzemy pierwszy, nie? Czyli wielka grupa religijna. 23% populacji świata, tak się szacuje, że no gdzieś jest afiliowana do tej religii. Ile wytwarzają światowego produktu, czyli ile dobra produkują? 7,7%. Czyli jeszcze raz, ich jest 23%, nie? A udział w produkcji całego świata, czyli do tego, co zrobili, dali światu, jest 7,7. No, dajmy im z górką 8, nie? Chrześcijanie z przewagą katolików, nie? No bo tutaj świat protestancki i katolicki się mieszają, ale tam, gdzie jest przewaga katolików, to jest 17% populacji świata. Pamiętacie, islam 23, wytwarzają niecałe 8%.
No, jedną trzecią tego.
Z przewagą katolickich wyznawców jest 17%, produkują 22,3%, czyli więcej niż ich jest. Czyli zobaczcie, no, katolicyzm plus tam mniejszość protestancka daje, no, jakiś wynik ponadprzeciętny, nie? Bo przeciętnie to było 17% ludzi i 17% roboty, wiecie, produktu krajowego brutto, nie? Czyli tego wzrostu bogactwa, nie? A tu jest 17%, daje 22%, nie? I 30%, nie? To już jest dobrze. No, a teraz weźmy państwa, oczywiście nie ma czysto protestanckich państw, ale z przewagą protestanckich, nie? To jest 10% populacji. No i teraz strzelajcie, ile produkują? No aż tak, bo tu 50 tak usłyszałem. Może jakbyśmy, powiedzmy, ze 100 lat temu, czy trochę mniej, to by tak było. Dzisiaj to jest ponad 30%. Zobaczcie, islam 23%, niecałe 8%. Katolicyzm 17%. 22,3 dokładnie, no już tam trochę im dołożyłem, no, żeby nie było, że to jakoś antykatolicki jestem. Lepiej niż przeciętna, ale w porównaniu z krajami protestanckimi, czyli tam,
300%.
Gdzie właśnie Biblia jest w centrum i Jezus osobista, nie kościelna relacja przez sakramenty jakieś tam ubu-dubu prezes klubu, osobista przez zaufanie Jezusowi relacja z Nim, 10% populacji świata. Wąska ścieżka, no to protestantów jest mniej, to Jezus powiedział. Ponad 30% światowego bogactwa wytwarzają kraje protestanckie. Gdzie jest Polska? Gdzie chcecie, żeby była? To jest pytanie do każdego Polaka. Czyli pytanie tak, o twój portfel.
Tak jak politykę z wiarą można łączyć, to tak również gospodarkę oraz ten również trzeba połączyć się z wiarą.
To jest oczywiste, no bo jeśli Bóg jest stwórcą, nie, tu przechodzę do pewnego założenia. No ale kto jest stwórcą? Jarosław? No nie, no słabe to. Tam część pisowców może i tak wierzy, ale Jarosław Polskę zbaw, nie? Ale nikt poważny, no, no co? Kto? Powstało co? Z wielkiego pierda, nie? To jest taka teoria pseudonaukowa. Teoria wielkiego pierda. No kiedyś nagrałem taki tam jakiś vlog na ten
jedyny wybuch, który coś stworzył, a nie zniszczył.
No właśnie, przecież zróbcie sobie wybuch na podwórzu, nie? Jakąś, nie wiem, petardę, saletry se tam z cukrem zmieszajcie, tylko ostrożnie, nie? Żeby nie tego... zróbcie sobie jakiś tam wybuch na podwórzu, no nie wiem co, no może...
I... jakiś słoik szklany.
Słoik, no cokolwiek, no i zobaczcie, ile tam dobra się po tym wybuchu nazbiera, no. No zawsze jest tylko trzeba sprzątać po wszystkich fajerwerkach właśnie, nie? To tylko trzeba sprzątać śmiecie później po Sylwestrze, nie? Nic tam nie, z tych wybuchów nic dobrego się nigdy nie urodziło. A tu wielka niby pseudoteoria, że cały porządek to z wybuchu się zrobił, nie? No to jak chcesz takie kucypały, no to zajwaniaj, no bo tam, że tak powiem, w niewoli jakiegoś kolejnego kacyka, nie? Kraje protestanckie dlaczego mają takie błogosławieństwo finansowe? Owszem, ciężko pracują, dobrze zorganizowani. Zawsze protestanci potrafią, właśnie uczeni są praktycznie od dziecka w kościołach współpracować ze sobą, że ty nie jesteś moim wrogiem, jesteś moim bratem, nie? Siostrą jesteś, nie? Twój interes to mój interes. No i dlatego są tak dobrze zorganizowani, zresztą w kościołach pracują razem, nie? To nie jest taka hierarchiczna, że o ty zrób to, tamto i owanto, tylko to jest nauka pewnej pracy organicznej, wspólnej. To na westernach widzicie, jak na przykład przyjeżdża nowa rodzina i właśnie ta wspólnota protestancka się zbiera i potrafią stodołę im w jeden dzień postawić, nie? Jak się wszyscy sąsiedzi zbiorą. Dzięki temu już mają gdzie zwierzęta, nie? Schować, już mają gdzieś i pasze gromadzić i później se dom już sami zbudują, nie? Ale stodoła najważniejsza.
Ale to też właśnie, tak mówisz, tam gdzie są protestanci, ale to nie jest również tylko ich sama praca, ale wpływ, jak jest ich dużo, to właśnie inni również widzą, co się
o
dzieje.
O tym właśnie chcę powiedzieć. Ciężka praca, oszczędność, ale udało im się zbudować protestanckie państwa.
Że osoby, które również nie muszą tam, tak jak my, wierzyć w Boga, czy tak jak protestanci, czy jakieś dane wyznanie, ale widząc, że to działa, że coś w tym jest, więc mogą się z tego inspirować. Ja tutaj również chciałbym polecić, bo my wysyłamy Nowe Testamenty za darmo. Jeżeli ktoś chciałby poczytać, nawet nie musisz być osobą wierzącą, ale zobaczyć, co Bóg myśli o gospodarce, jak Bóg zaplanował dla nas gospodarkę, jakie powinny być podatki, co się dzieje z państwem, gdy są za wysokie, a co jest mniejsze. Co się dzieje, gdy państwo strzeże osoby, osoby uczciwe, a co się dzieje, gdy państwo pobłaża przestępcom. To wszystko jest w tej księdze, więc jeżeli chcesz, zapraszamy do kontaktu, wysyłamy tą Biblię za darmo, każdy z was może ją otrzymać, zapłaci tylko za koszt przesyłki. Także zapraszamy do kontaktu na kontakt@idzpodprat.pl.
A oczywiście dla tych, którzy oglądają nas służbowo, też mamy niespodziankę. Zobaczcie, jest taki oto złoty, świeci się, nie? Może dla niektórych służbowo.
I to już pełna Biblia, tak?
Tak, to już jest cała Biblia. Też za darmo, tylko płacicie za koszt wysyłki. A nie wiem, czy to nie jest za duży koszt dla tych, którzy służbowo oglądają. No, ale to już wasz wybór. Także mamy i coś takiego z Podlady.
Także zachęcamy. Sprawdźcie go w kwestii gospodarczej, a może coś zadziała, coś zachęci, pójdziecie dalej. Wracając jeszcze teraz do naszego obozu i również do tych cukierków, bo nie jest to tylko kwestia tego programu, ale spędzamy tutaj czas aktywnie. No i dzielimy się na grupy, które wyjeżdżają tutaj dookoła Lublina, po poszczególnych miastach, żeby informować, żeby próbować rozmawiać z ludźmi, żeby docierać do największego grona osób. No i jeden z naszych braci napotkał właśnie taki piknik, gdzie no akurat tam z samolotu cukierki nie leciały, no ale był to piknik, w którym były informowane zalety, plusy programu 800+. Poprosilibyśmy, Michale, może byś coś powiedział na ten temat, co to się wydarzyło wczoraj, jak spotkałeś panią minister rodziny.
I jakiejś społecznej polityki chyba,
tak,
pani
takiej społecznej,
Maląg.
Tak. No, wczoraj miałem przyjemność właśnie informować mieszkańców Zamościa o akcji Idziemy po wolność. Rozdawaliśmy ulotki, no akurat idąc natrafiłem na konferencję prasową pani minister Marleny Maląg. Wysłuchałem do końca, choć było ciężko, ale udało mi się też porozmawiać z panią Marleną i przekazać jej ulotkę właśnie, poinformować ją, że są ludzie w Polsce, którzy walczą o wolność i o wolną Polskę. Troszkę była zdziwiona, zabrała ulotkę, mam nadzieję, że ją przeczyta. Pytała się, dlaczego tak myślę. To jej właśnie też opowiedziałem właśnie proces o słowa pastora. Broniła się tym, że sądy nie są rządu, że oni chcą zrobić reformę
sądową.
Czyli sądową.
Wina Tuska, że zostałem skazany, tak?
No nie do końca nie powiedziała tego. Ale sądu, no też nie powiedziała.
Nie, no, skazał, czy
też nie powiedziała nic o prokuraturze, która jest właśnie
pisowska.
I no i teraz mam nadzieję, że po przeczytaniu tej ulotki no dojdzie do tego. Ona wiedziała pewnie, ale no tak troszkę wyszło, że broniła się sądami, że nie są.
Że nie są jeszcze partyjne, tak partyjne, twierdziła. Tak jakby jest. Były pisowskie sądy, no to ja bym nie dostał prac społecznych, tylko twardy wyrok więzienia. No to chyba taka była różnica.
Tak, jeszcze powtórzę, przepraszam najmocniej, ale to pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, więc
czyli, czyli to jak jest minister pracy, czyli co ona pracę rozdaje, czy
rodziny,
nagradza?
Pracy i polityki społecznej, no to wiesz, to jest już dosyć...
Ty napisz do niej. Bo ty jeszcze jesteś kawalerem. Napisz do pani minister.
Może pomoże?
No, pomożecie? Tam w Warszawie? Mamy problemy. Chopy żon nie mają. Kobiety nie mają mężów. Pani minister. Przecież to są jaja. Nie? Po co nam takie ministerstwo? No, od rodziny, od pracy ministerstwo. No ludzie, no.
No ja od razu jakoś tak poczułem się spokojniej, że jak będę po obozie, to będę jakoś mi się lepiej będzie pracowało, wiedząc, że ktoś tam siedzi na urzędzie i czuwa nad tym.
Nie, no to już od razu, no. Ja myślę, że i twoim krowom się lepiej będzie to mleko dawało za cukierki, jak już powiesz im ogłoś tam, jak przyjedziesz w oborze, że tu jest minister pracy, pani Maląg, i niech te krowy tam dobrze się starają. No.
Okay, czyli już no w sumie sporo powiedzieliśmy, ale jeśli jeszcze mógłbyś tak podsumować w skrócie, jak zmienić właśnie Polskę, co zrobić, żebyśmy przestali czekać na te 800+, znaczy przestali, że naprawdę niektórym jest to potrzebne do życia, bo to nie to, że oni to biorą, bo takim jest fajnie, tylko niektórzy bez tych pieniędzy naprawdę mieliby ciężko w tym momencie przeżyć. Co zrobić, żeby to zmienić? I za chwilę jeszcze poprosimy o wyniki sądy, którą dzisiaj przeprowadzaliście.
W XVI wieku Europa, można powiedzieć, czyli ówczesny cywilizowany świat, się podzielił na kraje katolickie i protestanckie. wcale te protestanckie nie były bogatsze od katolickich. Wręcz przeciwnie, nie? Można porównać Hiszpanię, katolicki kraj, i Anglię, protestancki kraj. Hiszpania była dużo, dużo bogatsza, bo tam, wiecie, rabowała złoto ze swoich kolonii w Ameryce, tej katolickiej, łacińskiej, i różne takie inne sprawy, nie? Czy na przykład Skandynawia, no to przecież i klimat, i ziemia nie taka, czy ta Szwajcaria, o którejśmy zaczęli, to tam nie ma plusów wielkich, nie? To tak jak trochę te twoje zielone kurpie, tak tam, że tak powiem, sama ziemia nie rodziła, tam trzeba było wydrzeć plony, nie? Czyli kraje protestanckie raczej były na północ, czyli niby gorzej, nie? Startowały z poziomu gorszego niż spora część krajów katolickich, a po 100-200 latach nakryli ich czapkami. Nakryli ich czapkami. Czyli zobaczcie, nie sam punkt startu, czyli co dostajesz tam, nie wiem, po rodzicach, jeśli chodzi o państwo, tam po przodkach i tak dalej, tylko co ty, co my z tym zrobimy, jest kluczem. I nasza szlachta praktycznie wyglądało na to w XVI wieku, że Polska zostanie krajem protestanckim. Na tym zjeździe szlachty w Piotrkowie Trybunalskim w połowie XVI wieku praktycznie to już było wypowiedzenie posłuszeństwa Rzymowi, takie ultimatum, nie? W stronę właśnie kościoła narodowego, kościoła protestanckiego. Ale z głupoty szlachty, z pewnego wyrachowania magnatów protestanckich, no bo wtedy chłopi i mieszczanie mniej dużo mieli do powiedzenia, i w wyniku sprytu katolickiej, tam ówczesnej, też trochę przyjezdnej, bo to jezuitów tu do nas przysłano, nie? Inteligencji, Polska wybrała jednak powrót do Rzymu, powrót do katolicyzmu. Stała się najpierw biednym, złupionym państwem, a potem na ponad 120 lat zniknęła z mapy Europy. To był wybór cywilizacyjny. Nasi, że tak powiem, pradziadowie wybrali katolicyzm i Bóg zniszczył to państwo. Tyle, nie? To jest historia wszystkim znana. A te kraje, które wybrały protestantyzm, no to zaczęły prosperować gospodarczo, obywatelsko i tak dalej, i tak dalej. Nie? Mówię o XVII, XVIII, XIX, część XX wieku.
No mamy tutaj kolejny komentarz, Cezary Kusowicz. Sama nazwa wskazuje, bogactwo.
Ale teraz... W innych językach chyba by tak już się nie dało.
Teraz jeszcze zanim przejdziemy do ogłoszenia wyników sądy, jeszcze jeden komentarz, o który prosiłbym się, żeby się ustosunkował. Mamy tutaj Barbara Muskała. Przysłuchuję się dzisiejszemu programowi jako biblijnie wierząca chrześcijanka. W kwestii niepłacenia podatków proszę o odniesienie się do słów. Oddawajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarz, no, co cesarskie.
No i jednocześnie Biblia mówi, kto ściąga wysokie podatki, ten niszczy kraj. Czyli, że musi być jakaś granica opodatkowania człowieka. W socjalizmie to doszli do tego, że nawet w niektóre rządy, tam akurat właśnie też ze Szwecji, próbowały podatki nawet podnieść ponad 100%. Czy jak się udało, nie? Bo wiecie, Szwecja no, w latach 70. zaczęła bardzo szybko odchodzić od protestanckich korzeni w taki no, mariaż z socjalizmem i no, najwyższe podatki tam chyba 103% przywalili. To już w ogóle się nie opłacało nic robić, bo jak pracowałeś, to miałeś mniej niż miałeś na początku.
Trzeba
nie?
było na czarno dorobić, żeby dołożyć do legalnego.
Nie, także pokazuje absurdy socjalizmu także w postprotestanckiej Szwecji.
No tu też mamy
Szwecji.
Jeszcze kolejny komentarz Marek. Uczciwie zarobić, przykład pana Kluski i Optimusa. Układ zamknięty, no, że nie pozwolili.
I to zobaczcie, nawet nie sam system, tylko ten prawdziwy system władzy. Bo przyszedł do niego smutny pan i powiedział, jak pan na tą i na tą fundację nie wpłaci iluś tam milionów, to zniszczymy panu firmę. Ten pan nie był politykiem. Ten pan był przedstawicielem służb specjalnych post-PRL-owskich. Czyli komuny. I to się nie działo przed 89 rokiem, tylko w latach 90. I on powiedział, nie zapłacę. Czy w ogóle nie zapłacił. I państwo najechało jego dobrze prosperującą firmę. Prokurator, wojsko mu wzięło samochody luksusowe na cele obronności, nie? I tak dalej. Prokurator do więzienia go wsadził. Państwo się rzuciło. Czyli kto rządzi państwem? Macie dowód na Kluszce. Komunistyczne służby specjalne. Dzisiaj one oczywiście ewoluują, w jakiś tam sposób się zmieniają, ale dalej utrzymują ten układ kato-komuny, czyli wyzysku Polaków. Nie? Ale wracając jeszcze, bo zapytałeś, jak zmienić, ja powiedziałem, że Polacy mieli szansę w XVI wieku, to jakaś zamierzchła historia. Chcę pokazać, że dzisiaj też narody metodą pracy organicznej, uświadamiania, wybierają protestantyzm. Tak w latach 50. protestantyzm jako swoją drogę budowania państwowości wybrała część Korei, czyli ta Korea Południowa. Ona była, znowu, tak jak katolicy, pokazywałem start katolików i protestantów, nie? Katolicy mieli lepszy start, więcej bogactwa w tych południowych krajach niż w tych północnych, nie? A jednak nakryli ich czapkami w wyniku właśnie stosowania Bożych zasad i Bożego błogosławieństwa. Jeśli chodzi o Koreę, było podobnie. Cały przemysł został w Korei komunistycznej, w tej Korei Północnej, nie? To u tego Kim Ir-sena, nie?
Kim on jest.
Czym Kim on jest, to jest jakieś jego tam kolejne wcielenie, bo tam w reinkarnację niektórzy wierzą, to pewnie się tam Kim Ir-sen wcielił w jakiegoś prawnuka, wnuka, ciotkę, nie wiem. W każdym razie to, ten wybór, można powiedzieć, w jakiego Boga będziemy wierzyć, dał ogromny sukces w naszych czasach, bo już niektórzy w tych czasach żyli, właśnie Korei Południowej. Dzisiaj podobna walka cywilizacyjna rozgrywa się w Brazylii. Tam do tej pory Ameryka Łacińska, republiki bananowe, wiecie, bezprawie, tylko kasta jakaś tam rządziła, ale głównie amerykańscy protestanci 100 lat uporczywie robili tam ewangelizację, to co i my w Polsce robimy. Nie? I dzisiaj przynajmniej 30% już na sztywno Brazylii to są protestanci, czy związani z kościołami protestanckimi, a niektórzy mówią, że pod wpływem kościołów protestanckich jest już około połowy Brazylijczyków. Nie? Ja nie mówię, że Brazylia jest jakimś tam wzorem we wszystkim.
No śledziliśmy wybory i tak dalej, zmiany, więc patrzymy,
ale
co się dzieje.
Podniosła się z Republiki Bananowej, podniosła się do ważnego gracza w gospodarce świata. Nie? Nawet samoloty, wyobraźcie sobie. LOT ma nawet takie samoloty brazylijskie, jakieś Embrery, czy jak to się tam nazywa. To, słucham? Embraery. Embraery, dzięki, tak. Tu mamy pilota.
Mamy widza pilota, dziękuję bardzo za podpowiedź, Mikołaj.
Dzięki, Mikołaj. To jest brazylijska produkcja, nie? Nie weszli w tę wielką strefę, gdzie Beningi są, nie? Tam te na 300, 500 czy więcej osób, ale weszli w taki segment 100-200, nie? I rzeczywiście opanowali świat, nie? Tak jak wcześniej mówiłem o sukcesie gospodarczym Korei Południowej, nie? Czyli to można pokazać dzisiaj. I myślę, że dzisiaj Polska jest w przededniu takich zmian. Inaczej mówiąc, jeśli Polska stanie się protestancka w zdecydowanej części, oby dał Bóg w większości, wtedy będzie sprawiedliwym, bogatym krajem. To mój program gospodarczy. Wolność, tolerancja, dobrobyt. To właśnie tak ma wyglądać.
Okej, w takim razie zapraszamy teraz na wyniki sądy. I przypomnijmy pytanie, skąd się bierze bogactwo? Pierwsze, państwo daje. Druga odpowiedź, zależy to tylko ode mnie. Trzecia, przestrzeganie zasad Stwórcy. Czwarte, inne. Widzimy, że 221 osób zagłosowało. Dziękujemy wam bardzo. Życie w zgodzie ze Stwórcą. 69%. Kolejne miejsce, zależy to tylko ode mnie. 20%. Państwo daje 6% oraz 5% inne. Dziękujemy wam bardzo za udział w sądzie. No, czyli jednak widzimy, że nasi widzowie pokładają nadzieję w Bogu i tu widzą przyszłość naszego kraju oraz możliwość naszej prywatnej jakiejś prosperity.
No do tych, którzy wierzą, że to Jarosław daje, no to tam jużśmy trochę mówili, ale jeszcze słówko możemy powiedzieć dla tych, którzy wierzą, że to jest tylko mój wysiłek. Nie? Ja się postaram, ja zaplanuję, ja zrobię.
Ty
jesteś rolnikiem.
Ja zapracowałem.
Ale ty jesteś rolnikiem. Nie? I no wiesz, jak ciężko pracujesz, jak przemyśliwujesz wszystko, maszyny specjalne i tak dalej. I jakbyś odpowiedział na to pytanie, nie odwołując się do Boga, tylko do swojego doświadczenia. Czy rzeczywiście to wystarcza, żeby mieć sukces gospodarczy na polu?
Nie. W żaden sposób to nie zapewni sukcesu. No przede wszystkim pracując na gospodarstwie musimy bardzo dużo odnosić się, znaczy liczyć na Boga, przede wszystkim chociażby deszcz. No. Mogę posiać, mogę wydać, dać najdroższe nawozy, chociaż tutaj nie jest to trudne w naszym kraju, bo mamy naprawdę bardzo drogie.
Bardzo drogie, także łatwo mieć najdroższe nawozy w świecie nawet.
Tak jest, także najlepsze nasiona, no ale jeżeli z nieba nie spadnie, no to nic nie urośnie. Tak samo czy przy zbiorach, czy przy żniwach. Niejednokrotnie to mówiłeś. No właśnie rolnik może nawet nie być biblijnym chrześcijaninem, ale jednak często wzdycha do Boga, bo widzi nadchodzącą chmurę, a tu jeszcze sporo do zrobienia. No i co zrobisz? No zatrzymasz tą chmurę? Czy zadzwonisz do Putina, żeby myśliwcami przyleciał i rozgonił? No nie, no.
Opowiadałeś
Boże,
mi taką...
daj zebrać, nie?
Opowiadałeś mi taką historię właśnie. Zdaje się z niewierzącym jakimś współpracownikiem, czy innymi, kiedy chmura już była tuż, tuż, a wyście mieli jeszcze, no, godzinę czy więcej roboty, żeby zebrać.
Tak, tak. Znaczy, no akurat właśnie tak się opóźniła praca, że 2 godziny później zaczęliśmy i właśnie przez te 2 godziny według prognoz, po te 2 godziny powinniśmy nie zdążyć, że powinno spaść deszcz. No i
szczegółowe prognozy powiedziały, o 15 będzie padać, a wy powinniście skończyć o 17. Tak,
no
wam wyszło.
I tak skończyliśmy. No i też również to, co mogłem zrobić? No co ja mogę zrobić? Prognozy zmienić, czy tak jak mówię, poprosić o to, żeby my myśliwcami coś rozpylili w niebie, na niebie? No nie, pomodliłem się, że Boże, no daj nam zebrać, no fajnie by było, no ale również ten deszcz, wiedząc jak jest bardzo potrzebny, mówię, ale jeżeli miałoby to, że tego deszczu nie będzie, mówię, nie chleje, trudno, część będzie stracona. No ale tak się okazało, że gdy tylko ostatnia ta praca została wykonana, ostatnia ta bela została zwinięta w folię, że już nic jej nie zagrażało, ten współpracownik, który poszedł zwijać sprzęt, zmógł. Zwijać sprzęt, żeby wrócić do domu, żeby, co zajmuje parę sekund, bo tam parę coś przepiąć, zapiąć, żeby sprzęt nadawał się do trasy i on zmógł.
W tym momencie lunęło.
Dosłownie, no, tak na sekundach, dosłownie sekunda. Praca trwała 12 godzin, więc to nie jest tak, że to tam było 5 minut, nie, że czy zdążymy, to 12 godzin, cały dzień. I co do sekundy było tak, że całe uprawy zostały zachowane, a już deszcz tylko skończyliśmy spadł, więc no, jak się nie radować, jak Bogu nie dziękować w takich.
Że no, ktoś, kto obcuje z przyrodą, czyli jego praca, bo wiecie, gdy siedzisz na komputerze i tylko masz tam, no, żeby był zasięg internetu, nie? To jest jedyny problem, to możesz tak myśleć, że to tylko od ciebie zależy, nie? Ale ktoś, kto pracuje gdzieś w środowisku naturalnym, to wtedy wie, jak bardzo od tego Pana stworzenia zależy, nie? I to wiele zawodów. Rolnik jest jednym z najbardziej przykładowych.
Tych przykładów, co podałem, mógłbym mnożyć. Nawet jest już takie, niektóre osoby tu się śmieją, że akurat tam dokonałem jakiejś uprawy, posiałem, deszcz spadł i tak to mówi, no to już normalne. Przecież jak Paweł posiał, to wiadomo, że popadało.
Tym, którzy nie wiedzą, no to jak się posieje, to jak się poleje, to wtedy wykiełkuje, nie? I będzie rosło. A jak się nie podleje, znaczy jak Bóg nie podleje, no to będzie leżeć ziarno w ziemi w suchej i nie zejdzie, nie? Nie wykiełkuje. Ale dla tych z was, którzy no mają takie zawody, gdzie jak gdyby no nie muszą liczyć na jakąś taką częstą pomoc siły tej nadprzyrodzonej, powiedzmy, no to jeszcze musicie się liczyć z tym, że ktoś przyjdzie i wam ukradnie wasze bogactwo. Nie? Zgadza się? Dobra, no zapracowaliście siłą własnych rąk, ale jeśli nie będziecie mieli sprawiedliwego państwa, gdzie własność i wolność człowieka są chronione, to ktoś wam to zabierze. Nie? Stąd warto rozważyć ten jednak postulat, że Bóg ma coś do powiedzenia. Jeśli nawet nie wierzycie w Boga i powiedzcie, przyjmiecie, że Biblia jest wytworem no, jakiejś mądrości ludzkiej, nie? To można zobaczyć, że stosując zasady opisane w Biblii, ja wierzę, że one są przez Boga, bo Jezus swoim zmartwychwstaniem potwierdził, że to jest Słowo Boże, czyli objawienie prawdy, której myśmy nie znali, że stosując te prawdy otrzymujesz pragmatyczny efekt pozytywny. Pokazałem to, kraje muzułmańskie w takiego Boga wierzą, kraje katolickie w takiego Boga wierzą i kraje protestanckie wierzą w Boga Biblii. I produkują 3 razy więcej niż ich jest. Proste jak 2 razy 2.
Okej, dobrze, będziemy się w takim razie powoli zbliżać do końca tej części programu. Teraz poprosilibyśmy ten wspominany już wcześniej fragment dyrektora teatru pana Ostrewy o wolności. A tuż po tym fragmencie przenosimy się za ocean i zobaczymy, co się dzieje u naszych braci w Stanach Zjednoczonych.
Dopiero to, czym jest wolność, Polacy czują wtedy, kiedy ktoś próbuje im tą wolność zabrać. I wykonują olbrzymi wysiłek i są specjalistami w tym, żeby tą wolność odzyskać. Natomiast problem według mnie pojawia się wtedy, kiedy ją odzyskują, bo ja dorastałem w Holandii, w rzeczywistości, w której wszystko było wolno. ja miałem z moimi rówieśnikami problem, czego sobie zabronić, żeby jakoś, czyli ja miałem taki problem. Natomiast tutaj rzeczywiście od momentu, kiedy ta wolność jest, to trzeba przede wszystkim myśleć o tym, jakby na co sobie pozwolić. Powinniśmy móc robić wszystko to, co chcemy, no wolna wola, natomiast wtedy zaczyna się kwestia odpowiedzialności. No i mam nadzieję, że szczególnie w teatrze można zrozumieć, że tak naprawdę prawdziwa wolność to jest wtedy, kiedy ja niczego nie potrzebuję, a niczego i nikogo nie potrzebuję, żeby poczuć w sobie tą wolność, żeby nie pozwolić na to, żeby ktoś zabrał mi serce, kontakt jakby z tym, co czuję, we wszystkich aspektach tego, co to ze sobą niesie.
Witamy po krótkiej przerwie i witamy z nami naszą korespondentkę ze Stanów Zjednoczonych, Martynę Kulec.
Dzień dobry.
Witaj.
Witamy Ciebie. Martyno, pytanie do Ciebie, ponieważ znowu kolejne kulisy, jeżeli chodzi o proces Trumpa, kolejne oskarżenia. Powiedz mi, czy Amerykanie jeszcze w ogóle się tym interesują? Jak Ameryka w tym momencie zareagowała na te kolejny serial, który trwano, serial Trump?
Właśnie w przeciwieństwie mi się wydaje, co demokraci się spodziewali. Właśnie te wszystkie narzucenia i oskarżenia tylko spowodowali to, że publiczność bardziej go wspiera i bardziej chce za nim stawać. Teraz jest bardzo wielka zachęta na to, aby był kandydatem na republikańskiej partii w następnych głosowaniach, więc mi się wydaje, że to tylko zachęciło właśnie publiczności do tego, żeby on nadal trwał w polityce, żeby nadal dążył właśnie za prezydenta, za status prezydencki, więc to tylko go zachęciło i pokazało dużo ludziom, że tak, to się nazywa witch hunt, czyli takie polowanie na niego, że strasznie jest dużo właśnie takich oskarżeń, a tak naprawdę nie mogą to udowodnić, jest podwójny standard, bo demokraci, którzy popełnili podobne oskarżenie, nie zostaje za to w ogóle posądzeni, ale on tak, więc to jest taka nagonka na niego i to widać w publiczności. My jako Amerykanie widzimy i to na to reagujemy.
Czyli tak jak wspomniałeś już od razu, że zbliżają się prawybory, czyli tutaj też chcieliśmy się dowiedzieć, jakie są prognozy, jakie są przewidywania. Czyli mówisz, że jest duże wsparcie dla Trumpa, ale czy są jeszcze jacyś kontrkandydaci?
Właściwie to wygląda tak, jakby to pewnie będzie powtarzanie 2020 elekcji, tak podobnie będzie Joe Biden i Donald Trump, ale jest teraz Ron DeSantis z Florydy, gubernator. I on jest bardzo też na wysokim poziomie, jest na trzecim miejscu teraz, jak chodzi o głosowania ludzi, ale nie sądzę, że to wypali, ponieważ większość wsparcia właśnie idzie do Trumpa, najwięcej Amerykanów popiera go i demokraci i republikanie wiedzą już po historycznych okolicznościach, że nie warto zadawać się za nowym kandydatem, tylko właśnie trzeba wspierać tych, którzy już byli w oficie i mają już jakiś wpływ. Demokraci wiedzą na przykład po Carterze, w 80-tych latach, że nie warto po prostu ścigać się za innymi kandydatami. Republikanie zresztą tak samo. Więc najprawdopodobniej będzie Joe Biden znowu przeciwko Donalda Trumpowi, ale inni kandydaci, tak jak Nikki Haley z South Carolina i Ron DeSantis z Florydy, wykorzystują tą szansę, żeby się pokazać na politycznej sferze, żeby mogli za 4 lata kolejne w 2028 wystartować i być nową twarzą polityki.
A jak stan zdrowia Bidena jest oceniany przez Amerykanów? No bo widać było w różnych sytuacjach, że on niekiedy traci kontakt z rzeczywistością z powodu wieku, pewnie jakichś chorób przewlekłych. Czy to jest brane pod uwagę? Czy demokraci nie szykują jakiejś podmiany za Bidena, kogoś innego?
Tak, no rzeczywiście to jest jego wiek. Patrzą się właśnie na to młodzi demokraci, którzy najbardziej idą i głosują na niego, więc oni są, właśnie to jest mi się wydaje jedyna taka zniechęć właśnie do Bidena, że on jakby był prezydentem, to by zakończył, by miał 86 lat i on już jest w tej chwili, już ma problemy ze zdrowiem, a co dopiero będzie za 4 lata, więc demokraci na razie dają jako druga opcja syna John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. i on będzie startował też jako kandydat na prezydenta, choć dużo demokratów go nie lubią, on popiera bardzo konserwatywne idee i w czasie pandemii on był bardzo przeciwko szczepionkom, więc to też budziło dużo w narodzie takiej zniechęci do niego, ale popiera dużo właśnie, aby granica była bardziej strzeżona. Aborcje, prawa aborcji dla kobiety, on bardzo takie konserwatywne idee ma, ale startuje jako demokrata, więc to jest druga opcja, którą popierają, ale demokraci raczej będą się stawiać za Bidenem, nie patrzą się na to na wiek, bo to jest dalej ich na razie figura i nie chcą zniechęcić partii ani demokratów, żeby od niego się odsuwali, bo jakby powiedzieli, że startują nowego kandydata, to tak naprawdę ludzie nie będą już popierać Bidena i będą tracić głosy, więc wolą właśnie stać się za Bidenem.
A jak oceniasz kampanię, jeśli chodzi o kwestię rosyjską i napaści Rosji na Ukrainę? Czy ten temat w jakiś sposób dominuje, jeśli chodzi o ocenę kandydatów, czy raczej wewnętrzne sprawy, no, sytuacji ekonomicznej, głównie w Stanach Zjednoczonych, dominują kampanię?
Bardziej mi się wydaje takie tutejsze sprawy, na przykład gospodarka i ekonomia tutaj najbardziej mi się wydaje są tematy, które będą rozgrywane w tych elekcjach i które będą brane pod uwagę przez wyborców. Sprawy z Chinami i z Rosją też są brane pod uwagę, ale nie myślę, że do takiego stopnia jak właśnie gospodarka, bo mieliśmy inflację 8% dosłownie parę miesięcy temu, teraz jesteśmy na 3%. Jak tak dalej będzie szło, to wygląda na to, że będzie bardzo mocny wyścig między demokratami a republikanami, bo gospodarka to zawsze była takim ważnym powodem do głosowania dla Amerykanów, ale z tego co wiem, to właśnie też ludzie mieli wielki problem właśnie z tym, jak Ameryka odegrała rolę z Ukrainą i z Rosją, więc zobaczymy właśnie jak te kandydaci się przedstawią w tej sprawie i co Ameryka właśnie powie, że jest za słuszne, żeby głosować, czy będą wspierać republikanów i ich kierunek wobec Ukrainy i Rosji, czy będą właśnie popierać dalej demokrację i demokratyczną partię, więc to jest tylko kwestia czasu teraz zobaczyć, jak oni będą postępować.
Dziękujemy ci bardzo, Martyna, za te informacje, które otrzymaliśmy. Była z nami, jeszcze raz powtórzę, Martyna Kulec, nasza korespondentka ze Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy Nowy Jork.
Tak, tym bardziej dziękujemy za fakt, że my tu o 13 prowadzimy program, przygotujemy się trochę wcześniej, ty musiałeś dużo wcześniej wstać, także naprawdę ogromne podziękowania.
Powiem wam ciekawostkę, że dla większości Polaków, którzy byli w Nowym Jorku, to jest dżungla, a Martyna kocha Nowy Jork. Chcesz coś powiedzieć o tym, Martyna?
Tak, to właśnie się śmieję, bo właśnie dużo ludzi mówią, jak możesz mieszkać w takim Nowym Jorku, bo właśnie dużo ludzi myślą, że to jest zasypione miasto, że to jest brud i grzech, ale mi się wydaje, że właśnie ja kocham to miasto dlatego, że ma duszę, ma taką naprawdę, ma charakter, ma moc w sobie, to jest taka wielka zachęta widzieć Nowy Jork i marzenie dosłownie ci się wypełniają serce. Masz zachętę do życia, do pasji, do pracy ciężkiej. Wiesz, że musisz dużo zaofiarować, że musisz dużo pracować, ale to jest tylko zachęta, bo to miasto daje ci każdą możliwość, by skorzystać z tych właśnie różnych szans i iść za marzeniami, więc ja tylko kocham to miasto. Ja uwielbiam, że się ciągle zmienia i że ja mogę się zmieniać razem z nim i że ciągle jest coś nowego do robienia. Ja nie lubię monotonności, ja kocham spontaniczność i coś nowego i właśnie to miasto mi to ciągle ofiaruje, więc nie wyobrażam sobie tak naprawdę życie bez Nowego Jorku.
A, dzięki. No oczywiście Nowy Jork symbol Ameryki, symbol też wolności. Zobaczcie, Polka, drugie pokolenie, nie? Rodzice emigrowali. Ty jeszcze, Martyna, w Polsce się urodziłaś?
Tak.
Ale całe swoje dorosłe życie, dzieciństwo i dorosłe życie przeżyła w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, jak z tej dziewczyny bije optymizm, taka wiara w spełnienie swoich marzeń. Tego życzę szczególnie młodemu pokoleniu Polaków, które karmione jest cukierkami z samolotu. I 800+ to szczyt naszych marzeń.
Tak, właśnie zachęcamy do komentarzy.
Inny świat, inni ludzie.
Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych informacjach ze Stanów, jak wam się podobało i czy chcemy więcej. No nic, my chyba powoli będziemy przechodzić do podsumowania naszego programu.
Bardzo dziękujemy, Martyna.
Dzięki,
Martyna. Pozdrowienia dla rodziców i brata.
I do usłyszenia. Ja jeszcze tylko podziękuję. Mieliśmy dzisiaj superczatowiczów. Trafiło nam się dwóch Krzysztofów. Krzysztof Książek, Krzysztof Bialik. Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy w tym momencie od razu o wsparciu, ponieważ nasza telewizja utrzymuje się tylko i wyłącznie z widzów, wsparcia osób, które nas oglądają. Nie otrzymujemy cukierków z nieba. Nie mamy dotacji od kurii ani od państwa. To, co wy wpłacacie, z tego się utrzymujemy i to, co tutaj widzicie, to jest zasługa tych środków, które przekazają nasi widzowie.
Tu mamy klasyczny protestancki rozdział Kościoła od państwa. Zobaczcie, nie? My nie chcemy dotacji, tak jak powiedziałeś, nie chcemy żadnych jakichś ulg od państwa i tak dalej. Działamy na wolnym rynku. Mówimy wam prawdę, wskazujemy na Biblię, pokazujemy, jak to działa, komentujemy rzeczywistość, serwis informacyjny też robimy o 17:00, zapraszam. I liczymy na to, że wy uznacie tego wartość. Wartość na tyle dużą, żeby wesprzeć nas także finansowo.
Dokładnie, ja tylko przypomnę, że trwa już od dłuższego czasu akcja 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Na ten moment mamy 700 gitar, także brakuje nam 300. No miesiąc zbliża się coraz bardziej wielkimi krokami do końca, także prosimy, jeżeli widzisz, że to, co tutaj robimy, podoba ci się, widzisz, że ma to sens, wesprzyj nas, bo dzięki temu wiemy, że jest tam ktoś po drugiej stronie, dla kogo warto dalej pracować.
I jeszcze jedno. Tu jak ze Zdzisławem Miarą rozmawialiśmy, mówiłem o takich kursach zarządzania swoimi finansami. To już zaraz po wakacjach będziemy ruszać z kilkoma takimi grupami. Jeśli chciałbyś wziąć udział, niezależnie czy wierzysz w Jezusa, czy nie wierzysz, ale chciałbyś poznać protestanckie zasady gospodarki swoimi finansami przede wszystkim, zapraszamy cię na taki kurs. Pisz do nas na kontakt małpa idzpodprat, czy idzpodprąd, bez polskich znaków, .pl.
Tak, jeszcze mam tu jeszcze informację z reżyserki. Mamy jeszcze kolejnego superczatowica, czatowicza, Dariusz Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo.
A pozdrawiamy Irlandię.
Ja tylko przypomnę, że możecie nas wspierać poprzez przelewy bankowe PayPal, DotPay, Blik oraz tutaj, no możliwość jest również przyjechania do nas na żywo, zapraszamy, ale wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie idzpodprąd.pl/wsparcie. Także zachęcamy do odwiedzania i do sprawdzania.
A w najbliższych dniach jeszcze będziecie nas widzieć na ulicach miast Lubelszczyzny, a w sobotę robimy grę miejską. No to wielkie, wielkie wydarzenie, szczególnie z Lublina i okolic, bo tu jakiś tam festiwal sztuk mistrzów, nasza gra miejska, tam gdzieś śpiewamy. No będzie się działo w sobotnie popołudnie. Zapraszamy was do Lublina.
No to jak już wspomniałeś o sobocie, dziękuję bardzo. To ja jeszcze dodam, że również w niedzielę mamy akcję wakacyjną Śpiewaj razem z nami na Placu Litewskim w Lublinie. Zbieramy się około godziny 16-17, gdzie nasz kościół będzie prowadził rozmowy, informował, rozdawał ulotki, ale również śpiewał. Także jeżeli miałbyś ochotę zobaczyć, jak wygląda prawdziwy kościół chrześcijański, jak w sposób można chwalić Boga śpiewem, zapraszamy do dołączenia do nas. Jeszcze dzisiaj o godzinie 17:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, o godzinie 18:00 dogrywka. I tutaj chciałbym zaprosić na krótki zwiastun tego, co będzie się działo o 18:00.
Jesteśmy w głównym holu. Tak, to jest hotel pod zamkiem. Piękne miejsce, czarowne, po prostu spędziliśmy tu kilka nocy. Było bardzo przyjemnie.
Ten napis nad schodami. Właśnie
napis.
Na północy, na południu, na wschodzie, na zachodzie. Wszędzie jest mój dom, moje gniazdo i wszystko, co najlepsze.
Jest tak bardzo jest klimatycznie i pięknie. I te, rozumiem, te odrzwia, jak to nazwać, obramienia, to też są oryginalne,
wszystko
prawda?
To jest
ta właśnie
sukcesja. I skrzypiące schody również. Słyszałam, że w angielskich hotelach dopłaca się za skrzypiące drzwi i schody, tak żebyśmy byli świadomi, że to ma właśnie ten klimat właściwy.
Także o 18:00 zapraszamy do Olsztyna, do hotelu pod zamkiem, do Grażyny. Ja jeszcze tylko przekażę, że zachęcamy do kontaktu, jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować. Mamy dwa numery telefonu do Pawła Machały oraz Michała Fałka. Przeczytam numery 533 906 230 oraz drugi numer 536 813 435. Jeżeli nie odbiorą, to na pewno odzwonią, także prosimy się kontaktować. Ja odnośnie debiutu jeszcze pozwolę sobie przeczytać piękny komentarz od Beaty Barszczewskiej, prowadzący bardzo miły głos radiowy. właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję bardzo, miło było to usłyszeć. Proszę was również, dajcie znać po programie w komentarzu, jak wam się podobało. Jeżeli jest to program ciekawy, puszczajcie go dalej, udostępniajcie.
To przy okazji zapraszamy tych z was, którzy mieszkają na Kurpiach Zielonych, czyli gdzieś, no powiedzmy, pomiędzy Ostrołęką,
Ostrołęka, Kolną, Myszyniec, Pisz.
Tak, z tych obszarów. Paweł jest szefem klubu Idź Pod Prąd, czyli skupiający tą bardziej polityczną część naszych widzów, ale też tworzymy tam zalążek grupy biblijnej. Już kilka osób się zgłosiło, jeśli jesteś z tamtych terenów i czy Biblia, czy bardziej polityka cię interesuje, pisz do nas, skontaktujemy cię z Pawłem.
Zapraszamy do kontaktu. Także dziękuję bardzo za dzisiejszy program, że byliście z nami. Dziękuję, pastor Paweł Chojecki.
Ja dziękuję tobie. Dwóch Pawłów dzisiaj do was mówiło przy sporym udziale naszej publiczności. Dziękuję
tak jest, oraz publiczność, której również dziękujemy bardzo. No i do zobaczenia o 17 i w następnych programach. Do zobaczenia.